A teraz niespodzianka w audycji W duszy gra, bo ze mną w studiu gość, znakomity muzyk, perkusista Michał Pękosz. Dzień dobry, Michale.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
To my się cieszymy, że jesteś z nami. Powiedz, kiedy ostatni raz byłeś w Lublinie, przyznaj się?
Jak byłem dzieckiem, na jakiejś wycieczce szkolnej, tak mi się wydaje. No, tak naprawdę jestem pierwszy raz po, wydaje mi się, 20 latach tutaj.
No to chyba dużo się zmieniło w tym mieście. Mnie to trudniej powiedzieć, bo już tutaj ponad 20 lat mieszkam, ale podejrzewam, że dla ciebie to jest duża zmiana, kiedy obserwujesz to miasto.
Tak, prawda? Tak. Właśnie dzisiaj rozmawiałem z Lublinianami i ja sam jestem z Rzeszowa i przez 10 lat mnie w tym Rzeszowie nie było, bo studiowałem we Wrocławiu. Tak. I jak wróciłem do Rzeszowa po 10 latach, no to te zmiany były ogromne. No to tak samo właśnie Lublin. To jest piękne, że te nasze miasta się tak rozwijają i można znaleźć naprawdę wiele ciekawych rzeczy w tych lokalizacjach.
Tak, z jednej strony się rozwijają, ale też nie tracą tego charakteru, prawda?
Więc dokładnie. To jest... Jeśli gospodarz mądrze zarządza,
jeśli gospodarz mądrze zarządza, tak, to nie ma zbyt wiele betonozy w mieście. Ale wróćmy do muzyki, bo to jest najważniejsze. Dzisiaj prowadziłeś warsztaty. Ty specjalizujesz się w bardzo specyficznym sposobie gry, a w zasadzie chodzi o konkretne instrumenty, więc opowiedz troszkę o tym.
Tak, ja jestem perkusistą wyedukowanym w naszym systemie szkolnictwa muzycznego, czyli klasycznym. Tak. Skończyłem szkołę muzyczną pierwszego i drugiego stopnia oraz Akademię Muzyczną we Wrocławiu. Natomiast obecnie od kilku lat zajmuję się głównie handpanami i bębnami obręczowymi. W takiej kolejności, bo handpanami zacząłem się zajmować już na studiach. O tym instrumencie napisałem pracę licencjacką. Natomiast bębny obręczowe przyszły do mnie po studiach. I to jest niesamowite, bo teraz po latach już grania na tych pięknych instrumentach dopiero zrozumiałem, jak blisko te instrumenty są ze sobą, jeśli chodzi o techniki gry, o jakąś taką wrażliwość gry na nich, więc naprawdę jestem zaskoczony w tym, w jaki sposób to wszystko się potoczyło.
Ja w ogóle, Michał, myślę, że wrażliwość to jest słowo klucz, jeśli chodzi o tego rodzaju instrumenty jak handpany, no bo tam to nie jest tylko i wyłącznie instrument perkusyjny. No wiem, że formalnie jest, natomiast dla przeciętnego słuchacza tam się dzieje o wiele więcej niż tylko wybijanie rytmu.
Tak, no bardzo się cieszę właśnie też, że o tym wspomniałeś, bo to jest bardzo ciekawy instrument, w ogóle jeden z najmłodszych instrumentów tak naprawdę na świecie. Powstawał od 1999 roku do 2001. W 2001 roku został po raz pierwszy pokazany światu. Wymyśliła go firma Panhard ze Szwajcarii. No i teraz ta firma już ich nie robi, tych instrumentów. Aha. Ten instrument nazywał się Hang. Teraz to są handpany, pantamy i tak dalej. Nie będę tutaj wchodził w zawiłości prawne, co się dzieje aktualnie z tym instrumentem, bo to jest chyba na oddzielną audycję w ogóle.
Czyli jakieś kwestie temat. Licencyjne pewnie to też mają znaczenie.
No tak, zdecydowanie patentowe i tak dalej, pozwy wielomilionowe.
Czyli to nie jest jakiś instrument, który ma bardzo, bardzo długą tradycję i tylko teraz został, tak jak powiedziałeś, gdzieś kilkanaście lat temu przetworzony na taką wersję komercyjną. Nie, to jest instrument
absolutnie młodziutki. Tak, ale dobrze, że wspomniałeś o tej tradycji, bo ten instrument konkretnie wywodzi się z dwóch bardzo długich, znaczy jedna dłuższa, druga krótsza tradycja, ponieważ ten instrument jest taką hybrydą dwóch instrumentów. Handpan jest hybrydą gatamu z Indii. To jest taka waza gliniana, na której grają wspaniali muzycy, używając niesamowitych technik właśnie grania dłonią, palcami.
Czyli coś jak na tabli? Jak
to bardzo wygląda? Podobnie, natomiast na tabli gra się na płasko, a na gatamie właśnie bardziej na tej bocznej części tej wazy. Natomiast drugim instrumentem jest steelpan, czyli narodowy instrument Trinidadu i Tobago. Więc to są dwie tradycje, które się zeszły w jeden instrument i to połączyła firma Panhard, której myślę, że no cała społeczność zbudowana wokół tych instrumentów jest bardzo wdzięczna.
No tak, no tak. A dzisiaj z kolei prowadziłeś w Lublinie warsztaty, bo one już oczywiście się zakończyły, skoro jesteś z nami, z tych bębnów obręczowych.
Tak jest, bębny obręczowe to jest w ogóle moje odkrycie niesamowite. Bo ja tak naprawdę do studia skończyłem w 2019 roku, o bębnach obręczowych się dowiedziałem na wakacjach zaraz po ukończeniu studiów. I wow, no to jest niesamowity świat. Jaka to jest głęboka, piękna tradycja. Każdemu polecam zgłębić ten temat, kto się interesuje w ogóle instrumentami, a jeśli ktoś się interesuje tradycją, folklorem, no to na pewno zainteresuje ciekawostka, jedna z wielu o tych instrumentach, że to jest właśnie jeden z najstarszych instrumentów świata i jest już wspominany w Starym Testamencie w Biblii, gdzie właśnie prorokini Miriam po przejściu Żydów przez Morze Czerwone zaczęła bębnić na tym bębnie i wszyscy wiwatowali, cieszyli się, że mogli przejść.
Ale to jest bardzo ciekawe, Michał, co opowiadasz, dlatego że z jednej strony mamy tę ogromną rozpiętość czasową, a z drugiej strony na początku naszej rozmowy wspomniałeś, że teraz od jakiegoś czasu orientujesz się, jak bliskie sobie są te instrumenty. To fascynujące.
No tak, ale myślę też, że to dzięki muzykom, którzy tak naprawdę gdzieś łączą te wszystkie instrumenty, bo tak naprawdę nie znam chyba dobrego handpanisty, który nie grałby na jakimś innym ciekawym bębnie. W drugą stronę też można powiedzieć, że wielu bębniarzy obręczowych zaczęło się później zajmować właśnie handpanami. Jest na przykład David Kuckerman z Niemiec, jest Kirill Osherev z Rosji. Wielu muzyków wspaniałych, którzy łączą właśnie wrażliwość harmoniczną handpana i to naturalny rezonans skóry z bębna obręczowego. No to są piękne brzmienia.
Powiedz, czym ty się zajmujesz muzycznie obok właśnie fascynacji grą na tych dwóch instrumentach? No bo też występowałeś i z Anią Karwan, i z Nikolą Kołodziejczykiem, więc jesteś w tej branży muzycznej.
Tak, no miałem to szczęście właśnie, że zostałem zaproszony do bardzo ciekawych projektów. W ogóle takim moim pierwszym, największym projektem to był Chopin z Natalią Kukulską.
Kukulską, no tak, to była głośna płyta, też ją mieliśmy jako płytę tygodnia, pamiętam.
No właśnie. Tam dzięki Nikoli Kołodziejczykowi się tak naprawdę znalazłem, bo dosłownie kilka miesięcy wcześniej pracowaliśmy nad projektem Handel 21, to były takie aranżacje jazzowe w bardzo ciekawym antarażu instrumentalnym. Zresztą Nikola Kołodziejczyk jest...
Słynie z tego.
Dokładnie.
Był kiedyś u nas tutaj w studiu i opowiadał o tym tak, że pamiętam, że rozmowa nam się przeciągnęła, tak, że ledwo wiadomości zdążyliśmy wyemitować.
To się nie dziwię.
Ale no on tak cudownie opowiada, że aż ciężko było mu przerwać. Ale jeszcze pytanko o twoją płytę After the Storm. Taki jest tytuł twojego albumu.
Tak jest. No moja płyta, mimo że nie ma warstwy lirycznej, opowiada o moich emocjach, o moich przeżyciach, które po prostu poprzedziły nagranie tej płyty. Materiał pisałem jakieś 2 lata, oczywiście nie cały czas.
Tak.
Bo to jest tylko 5 utworów. 6 to jest chyba...
Improwizowany,
tak, dobrze pamiętam. Natomiast After the Storm, czyli po burzy. Poczułem w pewnym momencie, że to jest ten moment, że już te burze minęły i trzeba wszystkie te myśli, wszystkie
ubrać
te emocje...
dźwięki teraz, tak. No to bardzo gorąco Państwu polecamy. Dodajmy, że jako Pekoslawski Ciebie należy szukać.
Tak jest.
W serwisach streamingowych After the Storm i teraz posłuchamy sobie jednego z nagrań, które nosi tytuł Tears of Babel, a naszym gościem był muzyk, perkusista Michał Pękosz. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.